Z Ewangelii według świętego Jana. Wśród słuchających go tłumów odezwały się głosy: ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: to jest Mesjasz. Ale mówili drudzy: czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem? I powstało w tłumie rozdwojenie z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: czemuście go nie pojmali? Odpowiedzieli: nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Odpowiedzieli im faryzeusze: czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się, każdy do swego domu. Moi drodzy, tak trochę jakby nieśmiało, trochę z zawstydzenia, bo przecież nie jest to poprawnie politycznie, ale zaczynają się rozlegać głosy: ten prawdziwie jest prorokiem, to jest Mesjasz. I padają one z ust tych, co słuchają Jezusa. A zgodnie z relacją ewangelisty słyszymy, że słuchali go tłumnie. Dociera do ich serca, do niektórych serc, Boże orędzie miłości. Uszy zaczynają słyszeć, oczy widzą, a serce bije inaczej. Tak naprawdę ich stwierdzenia nie są odpowiedzią na zapytanie Jezusa, jak to było pod Cezareą Filipową. Tam pytał uczniów, co o nim ludzie mówią. Tutaj sami ludzie, bez pytania, wysłuchawszy, dają swoje opinie. Dlaczego mówię, że są to opinie? Albowiem nie ma opowiedzenia się. Nawet zachwyt strażników, zapewne to oni chcieli go pojmać, i ich słowa: nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia, które zostały przeinaczone: wdaliście się zwieść, nie są jeszcze opowiedzeniem się. To nie jest Piotrowe: ty jesteś Mesjasz? I w innym miejscu: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Można bowiem zachwycić się chwilowo, na daną chwilę, a potem powrócić do siebie, jak gdyby nic się nie wydarzyło. Nie chodzi o ślepe zauroczenie. Bóg nie zwalnia nas z używania rozumu. Wszak w tym samym tłumie słuchających rozlegają się nie przeciwstawne, kontratakujące głosy, ale bardziej znaki zapytania. Czy Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czy Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem? Jeszcze niedawno mówili, że nie wiadomo, skąd ma przyjść Mesjasz i tym podobne rzeczy. A wystarczyło się dowiedzieć, a wystarczyło się dopytać, czemu to nikt się nie pofatygował? Rodzi się pytanie, czy Pan Jezus jest źródłem rozdwojenia, bo tak właśnie ujął to Jan, ewangelista, i powstało w tłumie rozdwojenie z jego powodu. Skoro z jego powodu, to jakoby od niego. Czy owo z jego powodu nie jest efektem podjęcia lub odrzucenia samego Jezusa? Przecież on sam mówi, że z powodu jego imienia, co oznacza to samo, co z jego powodu, naśladowcy będą prześladowani, przed sądy będą wleczeni, a będą nawet zabijani. To rozdwojenie to skutek całościowego lub też częściowego podchodzenia do sprawy. Z jednej strony są ci, co go odrzucają i nie wiadomo, dlaczego walczą uparcie z tymi, którzy idą za Jezusem, przeszkadzając im ile się da. Z drugiej zaś strony są ci, co idą za Nim, ale idą wybiórczo. Wybiórczo traktują dobrą nowinę. Biorą to, co im w danej chwili pasuje. Żyją jako chrześcijanie od czasu do czasu, na jakiś czas. W niektórych sprawach to rozdwojenie jest przede wszystkim we mnie. Myślę, że oddaje jego treść to polskie powiedzenie: Panu Bogu świeczkę zapalić, a diabłu ogarek. Tymczasem, zgodnie ze słowami Pana, nie można służyć dwom Panom jednocześnie. Nie można i nie da się. Tylko bycie przy Panu jednoczy człowieka, integruje mnie na wszystkich płaszczyznach, we wszystkich wymiarach. Jak to widać? W czym to się ukazuje? W tym jednym fundamentalnym, o którym w innym miejscu przypomina Jan Apostoł. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Czyż przykazanie miłości, przykazanie, nie zachęta, nie propozycja, nie możliwość, nie ogłasza owej integralności? Będziesz miłował Pana Boga swego i siebie samego i drugiego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Owo rozdwojenie pokazuje na brak jedności. Chcieli go pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na niego ręki. Strażnicy mieli wypełnić rozkazy, a jednak nie pojmali go, choć wiedzieli, że dostaną burę od arcykapłanów i faryzeuszów. Z głębi serca wołają: nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak jak ten człowiek, a słysząc, że zostali omamieni. Ileż takiego rozdwojenia jest w nas na co dzień? Faryzeusze na swój sposób są zjednoczeni, zintegrowani, bo zaiste wspólny wróg potrafi zjednoczyć. Tyle z tym, że jest to nie zjednoczenie, a chwilowe zawieszenie broni. Albowiem ta mordercza, śmiertelna walka trwa tak długo, aż się nie skończy. Pan Jezus przyszedł ją skończyć. W Ojcu wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, nie rozdwojeni, a zjednoczeni. Zaiste, jak oddaje nasze czasy, te czasy, zapytanie Nikodema, czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni? Istotnie, żaden prorok nie powstał z Galilei, Pan Jezus też. Tylko w Nim jesteśmy jednością i całością. W przeciwnym razie się rozchodzimy. Dosłownie, każdy do swego domu, do swoich spraw, bez żadnej zmiany po spotkaniu z Nim. I w szerokim tego słowa znaczeniu rozłazimy się w szwach. Prośmy zatem tę, która jest najbardziej z Nim zjednoczona, naszą ukochaną Matkę, aby zachwyt nad Jego Słowem nie był zachwytem chwilowym, ale żeby przemieniał się w nasze codzienne wybory, w nasze codzienne życie, w nasze zjednoczenie w tym, co myślimy, co decydujemy, co mówimy i co czynimy. Po to, żeby być w Nim jednością, a skoro w Nim jednością, to także jednością między nami. Pan z wami. Na ten kolejny dzień niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju i mocy Chrystusa.